wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
13 lipca 1944 roku. Partyzanci Armii Krajowej razem z Armią Czerwoną zdobyli Wilno. I właśnie Powstanie Wileńskie, Operacja Ostra Brama, będzie tematem wydarzenia miesiąca lipca. Już pod koniec XVIII wieku Wilno i Wileńszczyzna nabrały polskiego charakteru. Na skutek dobrowolnej polonizacji, na skutek kolonizacji, już pod koniec I Rzeczpospolitej. Większość mieszkańców Wilna, większość mieszkańców Wileńszczyzny mówiła po polsku i czuła się Polakami. Kiedy Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku, Józef Piłsudski chciał odnowić Unię, chciał zbudować wspólne państwo narodów dawnej I Rzeczpospolitej, no ale ten pomysł nie zakończył się sukcesem. Litwini byli zdecydowani tworzyć własne państwo, nie chcieli wchodzić w żadne układy z tworzącym się państwem polskim. No i na tym tle doszło do konfliktu o Wilno i Wileńszczyznę. Większość mieszkańców tych ziem to byli Polacy. Według spisów ludności ponad 60% mieszkańców Wilna to byli Polacy. Litwini to 1-2% mieszkańców Wilna. Znaczną część mieszkańców Wilna stanowili Żydzi, były też inne mniejszości narodowe. Na Wileńszczyźnie podobnie. Polacy w sposób zdecydowany dominowali. Do dzisiaj w rejonach podwileńskich jest często dużo więcej Polaków niż Litwinów, więc względy etnograficzne, demograficzne przemawiały za tym, aby Wileńszczyzna weszła w skład II Rzeczpospolitej. Za Litwinami przemawiały właściwie tylko argumenty historyczne, że Wilno było kiedyś stolicą Litwy. Ostatecznie ten spór rozstrzygnęli Polacy. Wilno i Wileńszczyzna należały do II Rzeczpospolitej. Wilno przed wojną było jednym z większych polskich miast, jednym z większych polskich ośrodków naukowych, kulturalnych. Warto wspomnieć, że no właśnie w Wilnie formował się Czesław Miłosz, późniejszy laureat Literackiej Nagrody Nobla, czy wybitny eseista historyczny Paweł Jasienica. Dla przedwojennej Polski Wilno było jednym z najważniejszych miast państwa polskiego. I teraz, kiedy zaczęła się II wojna światowa, kiedy ziemie polskie znalazły się pod okupacją, najpierw niemiecką i radziecką, potem przez pewien czas Wilno okupowali Litwini, Polacy sobie nie wyobrażali, że po wojnie Wilno może do Polski nie należeć. Ale taka decyzja zapadła w Teheranie. Nikt nas o zdanie nie pytał. Pod koniec 1933 roku mamy konferencję Wielkiej Trójki, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych Roosevelt, premier Wielkiej Brytanii Churchill, przywódca Związku Sowieckiego Stalin spotkali się ze sobą i tam alianci zachodni zgodzili się, że wschodnie ziemie II Rzeczpospolitej wejdą w skład Związku Sowieckiego. Zgodzili się na oderwanie od Rzeczpospolitej, między innymi Wilna. Nikt nas o zdanie nie pytał. Decyzje konferencji w Teheranie były jawnym pogwałceniem karty atlantyckiej, którą przyjęły Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, a potem podpisały się pod tą kartą również takie kraje jak Związek Sowiecki. Karta atlantycka mówiła bowiem o tym, że po wojnie nie będzie żadnych zmian terytorialnych narzucanych państwom wbrew ich woli. A tu mamy taką właśnie sytuację. Nie pytając nas o zdanie, arbitralnie zadecydowano, że znaczna część Rzeczpospolitej ma do Polski nie należeć. Polacy o tym wszystkim dowiedzieli się na początku 1944 roku, również wtedy wojska sowieckie. I teraz szukając sposobu na to, jak obronić Kresy Wschodnie, jak obronić przynależność do państwa polskiego takich miast jak Wilno, wymyślono operację Burza. Tomasz Strzembosz nazywa operację Burza takim powstaniem strefowym, bowiem pomysł polegał na tym, że w poszczególnych regionach Polski będą dowódcy Armii Krajowej czekali na to, aż wojska sowieckie będą bardzo blisko, no i wtedy będą podejmować działania powstańcze, czyli zajmować jak największy obszar ziem polskich i witać wojska sowieckie jako gospodarzy. Wierzono, że w ten sposób nie tylko się przyspieszy wyzwolenie tych ziem, skróci się czas okupacji hitlerowskiej, ale również uda się zachować przynależność państwową tych ziem. Że oto, kiedy wojska sowieckie wkroczą, powitają ich oddziały Armii Krajowej, władze państwa podziemnego jako sojuszników, naszych sojuszników, ale jako gospodarze tych ziem. Tak się złożyło, że najszybciej wojska sowieckie wkroczyły na Wołyń, tragicznie doświadczone rzezią wołyńską. Tutaj w ramach akcji Burza sformowano 27. Dywizję Piechoty Armii Krajowej, największą polską jednostkę partyzancką, liczącą ponad 7 tysięcy partyzantów. No i przez wiele dni polscy partyzanci razem z dowódcami Armii Czerwonej wspólnie walczą z Niemcami. Ta współpraca układa się dobrze. No ale kiedy Niemcy na Wołyniu zostali pokonani, to się okazało, że dla oddziałów Armii Krajowej nie ma tu miejsca. Żołnierzy rozbrajano, dawano im do wyboru wstąpienie do armii Berlinga albo osadzenie w obozie w głębi Związku Sowieckiego. Przywódców państwa podziemnego, dowódców aresztowano. Część żołnierzy 27. Dywizji Piechoty w tej sytuacji przebiła się z Wołynia na Lubelszczyznę. W takich okolicznościach podjęto decyzję, aby zdobyć Wilno. Nazwano tą operację Ostra Brama. Chodzi oczywiście o znane miejsce kultu maryjnego, Ostrą Bramę, która od wieku była jednym z najbardziej znanych sanktuariów maryjnych w Polsce. Operacją, najpierw przygotowaniami, a potem jej przeprowadzeniem, kierował pułkownik Aleksander Krzyżanowski, pseudonim Wilk. Plan zakładał, że pod Wilnem zgromadzą się siły partyzanckie. Na Wileńszczyźnie była bardzo silna partyzantka Armii Krajowej. Tutaj liczono, że uda się skupić 14 do 15 tysięcy partyzantów. No i oni mieli uderzyć z zewnątrz na miasto. W tym czasie w Wilnie miało wybuchnąć powstanie, tak? Czyli Niemcy mieli być zaatakowani i od środka, i od zewnątrz. Postępy Armii Czerwonej jednak sprawiły, że przyspieszono termin ataku na miasto. No, chodziło o to, żeby zdobyć Wilno, zanim wojska sowieckie do Wilna podejdą. No i nie udało się w tym momencie zgromadzić tych wszystkich oddziałów partyzanckich. No, wiele oddziałów po prostu nie zdążyło na czas dotrzeć do Wilna. Przyspieszony termin zaczęcia operacji Ostra Brama, czy wybuchu powstania wileńskiego, to jest noc z 6 na 7 lipca 1934 roku. Jak obliczają historycy, do szturmu na Wilno ruszyło wtedy 5,5 tysiąca żołnierzy. Miało być 14-15 tysięcy, także widzimy, że jest to nieco ponad 1/3 planowanych sił polskich. Niemiecka obrona miasta liczyła 11 tysięcy świetnie uzbrojonych żołnierzy niemieckich. No więc jak patrzymy na tą dysproporcję, 5,5 tysiąca partyzantów, 11 tysięcy uzbrojonych żołnierzy niemieckich, to nawet jeżeli uznamy, że był pewien element zaskoczenia, no to szanse, że 5,5 tysiąca partyzantów pokona 11-tysięczną załogę miasta, no te szanse są bardzo niewielkie. Tak więc atak na Wilno nie przynosi sukcesu, nie zdobyto Wilna. 7 lipca o godzinie 16 nadciągają oddziały Armii Czerwonej. I od tej pory ramię w ramię polscy partyzanci i żołnierze sowieccy będą zdobywać kolejne dzielnice Wilna. Do walki o miasto przystąpili też mieszkańcy Wilna, czyli wybuchło również powstanie wewnątrz miasta. I tak na przykład kapitan Bolesław Zagórny stworzył oddział liczący 500 powstańców, wyzwolił 8 lipca dzielnicę atak zwaną Kalwaryjską. W nocy z 8 na 9 lipca podjęła działania powstańcze kompania szturmowa Szarych Szeregów. Tutaj dowodził legendarny instruktor harcerski Józef Grzesiak-Czarny. 180 harcerzy, żołnierzy w ciężkich walkach zdobyło kilka znaczących obiektów w mieście, między innymi gmach byłego starostwa. Walcząca właśnie w powstaniu wileńskim łączniczka Danuta Szykrzmian-Osowska wspominała: stałam w bramie i czekałam na możliwość przebiegnięcia na drugą stronę. Porucznik Mocny walczył ze swoim oddziałem przy domu przed kinem Wir, naprzeciw kina Adria. Po jakimś czasie dobiegłam tam. Tak wyglądała walka uliczna. Trzeba zdobywać dom po domu. Jakież było moje ogromne i radosne zdziwienie, gdy spotkałem się z mamą i siostrą Lilią. Dowiedziałam się o okrutnych wyczynach niemieckich żołnierzy, którzy kazali pozostałej ludności z naszej ulicy Zarzecznej opuścić domy. Spędzili ich do piwnic przy ulicy Wielkiej, do bramy kina Pan przy placu Ratuszowym. Później podpalili dom, a do piwnic, którzy zgromadzili kobiety i dzieci, wrzucali granaty. I to na moich oczach. Mocny został ranny. Na tym odcinku było piekło. Niemcy bronili Wilna ze wszystkich stron. 13 lipca 1934 roku oddziały Armii Krajowej i Armia Czerwona zdobyły Wilno. Zapanowała ogromna radość. Na ulicy Kalwaryjskiej ruch wciąż przechodził i odchodził. Nasi chłopcy defilowali. Jak cudownie, jak bojowo wyglądali. Ktoś powiedział: Boże, Polsko, jakaś ty szczęśliwa, że masz takie dzieci. I to jest niezwykły moment w historii Wilna, w historii życia tych ludzi, którzy to przeżyli. Wielu z nich do końca życia mówiło, jakby to był najpiękniejszy moment ich życia. 13 lipca 1934 roku. Kończy się niemiecka okupacja, Wilno jest wolne, wszędzie powiewają polskie flagi, władze przejmują struktury Polski podziemnej, wszędzie widać zwycięskich polskich partyzantów. Olbrzymia radość, olbrzymie przekonanie, że Wilno wraca do Polski, że Wilno będzie Polski. Ale ta radość niestety była krótka. Lipca. Podpułkownik Adam Szydłowski, komendant okręgu Nowogródzkiego, meldował drogą radiową Komendzie Głównej Armii Krajowej. Wilno zdobyte przy znacznym udziale Armii Krajowej. Miasto przeżyło bardzo krótką, ale jakże radosną chwilę wolności. Polska z jego bije w oczy. Pełno naszych żołnierzy. Po zdobyciu Wilna sowieccy dowódcy wojskowi nakazali oddziałom Armii Krajowej opuścić miasto. Polacy się podporządkowali. Polskie oddziały zgromadziły się na skraju Puszczy Rudnickiej. Zaproszono pułkownika Krzyżanowskiego, dowódcy oddziałów Armii Krajowej, na rozmowy do dowódcy 3 Frontu Białoruskiego, generała Iwana Czernichowskiego, by ustalić zasady dalszej współpracy. Podczas rozmów 16 lipca Krzyżanowski został aresztowany razem ze swoim sztabem. Tego samego dnia uwięziono także delegata rządu na Okręg Wileński oraz urzędników delegatury. Tak jak mówiłem przed chwilą, po wyzwoleniu Wilna władze w mieście przejęli Polacy. Władze w mieście przejęły struktury państwa podziemnego. Ale ta władza Polaków nad polskim Wilnem trwała, jak widzimy, bardzo krótko. Już 16 lipca następują aresztowania. Na wieździe o uwięzieniu dowódców, ich następcy poprowadzili oddziały Armii Krajowej ostrzeliwane przez 30 sowieckich samolotów szturmowych w głąb Puszczy Rudnickiej. Tu żołnierzy podzielono na drobne grupy i nakazano tym, którzy chcą, przebijać się na zachód, a reszcie rozproszyć się po okolicy. Wojska sowieckie rozpoczęły obławę na głodnych i wyczerpanych akowców. Ujętych przetrzymywano w obozie w Miednikach. Większość z uwięzionych tu, jak szacują historycy, udało się wojskom sowieckim zatrzymać i umieścić w tym obozie 5700 żołnierzy Armii Krajowej, zachowało do końca nieugiętą postawę. Kiedy nawoływano ich, aby wstępowali do armii Berlinga, odpowiadali krótko: my chcemy Wilka, pseudonim Krzyżanowskiego. Wkrótce większość dosadzonych w obozie w Miednikach wieziono do łagrów i obozów w głąb Związku Sowieckiego. Taki sam los spotkał przetrzymywanych w wileńskim więzieniu oficerów. Niektórzy już nigdy do Polski nie wrócili. Wielu wróciło do Polski dopiero w latach 50. XX wieku. Niewielu akowców z Gnieźnieńszczyzny wstąpiło do armii Berlinga. I teraz o dalszych losach 4 osób, które uczestniczyły w tych wydarzeniach. Wielu historyków uważa, że takim epilogiem wileńskiego powstania epilogiem operacji Ostra Brama była bitwa pod Surkątami. Dowodzący polskimi oddziałami, pułkownik Maciej Kalenkiewicz, pseudonim Kotwicz, próbował przerwać pierścień sowieckiego okrężenia. Był 21 sierpnia 1934 roku. Tego samego dnia w Warszawie trwało powstanie. Tego samego dnia żołnierze Armii Krajowej desperacko bronili Starego Miasta. W bitwie pod Surkątami poległ podpułkownik Kalenkiewicz i wielu żołnierzy Armii Krajowej. Ocalały z bitwy kapitan Sędzian meldował w meldunku radiowym. W Surkątach zginął podpułkownik Kotwicz, pseudonim Kalenkiewicz, 3 oficerów jego sztabu i 32 żołnierzy. Sowieci dobijali rannych. Straty sowieckie 132 zabitych. Kalenkiewicz walkę z wojskami sowieckimi prowadził krótko. Zginął w sierpniu 1944 roku. Tym, który walczył jeszcze przez kilka lat o Polskę niepodległą, był Zygmunt Szendzielarz. Najpierw przetrwał na czele oddziału kadrowego liczącego od 20 do 40 żołnierzy w Puszczy Rudnickiej do kwietnia 1945 roku. Potem odtworzył swoją jednostkę, 5. Brygadę Wileńską, do liczby 250 żołnierzy. Przebił się ze swoimi żołnierzami na tereny Polski Ludowej. I tu stał się jednym z najbardziej znanych żołnierzy wyklętych. Walczył m.in. na Pomorzu i w Borach Tucholskich. Jak obliczają historycy, oddziały jemu podległe wykonały około 170 akcji bojowych. M.in. rozbiły 27 posterunków milicji obywatelskiej, 3 placówki Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, 2 sowieckie placówki łączności. Stoczyły 14 walk i potyczek z siłami bezpieczeństwa. Do najbardziej znanych można zaliczyć rozbrojenie 19 maja 1936 roku posterunku milicji obywatelskiej w powiecie Stargard i Kościerzyna. Rozbicie 21 maja 1936 roku placówki UB i posterunku milicji obywatelskiej w Bobolicach i Piotrkówku koło Koszalina oraz w Przychlewie koło Człuchowa. Rozbicie 28 października rok 1946. Grupy operacyjnej Milicji Obywatelskiej Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego na drodze Wielwark, Niedwabno, koło Szczytna. W ulotce, którą rozpowszechniał Szendzielarz i jego żołnierze, możemy przeczytać. My chcemy, by Polska była rządzona przez ludzi oddanych sprawie i wybranych przez cały naród. A ludzi takich mamy, którzy słowa głośno nie mogą powiedzieć, bo UB wraz z kliką oficerów sowieckich czuwa. Dlatego wypowiedzieliśmy walkę na śmierć i życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich mordują sprawiedliwych Polaków, domagających się wolności i sprawiedliwości. W końcu marca 1937 roku Szendzielarz rozwiązał swój oddział. Sam został aresztowany 30 czerwca 1938 roku w Osielcu. Po długotrwałym śledztwie połączonym z okrutnymi torturami. W 1950 roku został skazany na karę śmierci. Podczas śledztwa całą winę wziął na siebie. Nie obciążał zeznaniami swoich podkomendnych. Więziony razem z nim Stanisław Krupa wspominał. Zdawał sobie sprawę doskonale, że dostanie karę śmierci. Uważał to za rzecz zupełnie naturalną, zgodną z prawem walki. Mówił. Gdybym ja dostał w swoje ręce ministra bezpieczeństwa, czy któregoś z jego posłusznych wykonawców, też bym rozstrzelał. Opowiadano mi, że kiedy kilku strażników weszło wieczorem do celi i wywołano go na wykonanie wyroku, poszedł sprężystym krokiem starego kawalerzysty z bardzo wysoko podniesioną głową. Szendzielarz Upaszka został stracony w 1951 roku. Jego dowódca Aleksander Krzyżanowski najpierw był więziony w sowieckich łagrach, potem trafił do Polski. Tu został więziony przez komunistów. Zmarł w komunistycznym więzieniu w 1951 roku. Józef Grzesiak Czarny, o którym wspominałem, wrócił do Polski dopiero w 1957 roku. Przez kilkanaście lat był więziony w głębi Związku Sowieckiego. Potem włączył się w próby reaktywowania polskiego harcerstwa. Coraz mniej żyje wśród nas ludzi, którzy pamiętają te wydarzenia. Warto pamiętać, że rok 1934 to nie tylko bohaterskie powstanie warszawskie, ale również bohaterskie powstanie w Wilnie. Operacja Ostra Brama.